Dzień dobry, dzień dobry. Z tej strony Michał Masłowski, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Dzisiaj moim gościem jest Jędrzej Kowalewski, prezes zarządu spółki Scanway. Dzień dobry, panie prezesie.
Dzień dobry.
Zadam pytanie, no głupie, no bo wiem, że pan śledził, ale może słuchacze nie wiedzą. Jak panu się podoba nie wiem, to, co misja Artemis robi teraz, nie wiem, fruwają dookoła Księżyca?
No absolutnie, absolutnie przełomowe chwile, wydarzenie, które na pewno wpisze się do historii eksploracji kosmosu, lotów załogowych i naszej takiej obecności w tym Układzie Słonecznym, co wydaje się może z perspektywy takich naszych ziemskich spraw, tego naszego powiedzmy całego życia codziennego czymś totalnie abstrakcyjnym, czymś całkowicie oderwanym od tej naszej rzeczywistości, ale no, trzeba powiedzieć sobie jasno, ludzie polecieli dalej niż ktokolwiek inny kiedykolwiek w historii. To myślę, że jest warte zapamiętania.
Tak, może tu wszyscy się śmieją, nikt nie pamięta, jak ten kapitan się nazywał, ale wszyscy pamiętają, że grał go Tom Hanks, czyli dalej niż
Jim Lovell,
tak, dalej niż misja Apollo 13. To ciśnie się na usta pytanie, jak to jest, że tamte loty, końcówka lat tak 60. i 70. minęło 50 lat. A jakby miałem takie wrażenie, że jakby tak zapytać ludzi, którzy wtedy żyli i obserwowali tam no, te loty, że jak będą wyglądały loty kosmiczne za 50 lat, czy mniej więcej teraz, to by odpowiedzieli, no na weekend będziemy na Księżyc latać, prawda? A co bogatsi, to tam turnusy będą sobie wykupywali no, jakiejś misji w jakiejś bazie kosmicznej na Księżycu. Czemu to teraz nagle po 50 latach jest jakieś wielkie halo, a wtedy polecieliśmy? Tak? Kennedy zapowiedział, jak to było, on chyba na początku lat 60. zapowiedział, że do końca dekady ludzka stopa stanie na Księżycu, a teraz nagle minęło pół wieku i to jest jakieś wielkie osiągnięcie.
Tak jest. No, można się zastanawiać, dlaczego tak długo to trwało i jeszcze wciąż nie wylądowaliśmy ponownie na Księżycu.
No właśnie, więc dopiero
jeszcze jest dużo do zrobienia, tak jest. Jest to splot kilku rzeczy. Przede wszystkim to, co ja zawsze podkreślam i uważam za najważniejszy czynnik, który wpłynął na takie duże opóźnienia, to jest to, że poziom akceptacji ryzyka, jaki był w latach 60. i 70. był zupełnie czym innym niż to, co akceptujemy w tej chwili w lotach załogowych i w ogóle w wydawaniu publicznych pieniędzy na przedsięwzięcia związane z eksploracją kosmosu. Wtedy jednak ci astronauci bardzo dużo ryzykowali. Znaczy ryzyko było tak samo duże, można było stracić życie, natomiast szanse na to, że takie coś się faktycznie wydarzy, były znacznie, znacznie bardziej prawdopodobne. I to spowodowało, że no, mieliśmy takie wypadki jak Apollo 1, Apollo 13. Tam jednak no, krew się polała tak, w tym programie kosmicznym. Dzisiaj takie coś jest niedopuszczalne. Dzisiaj, gdyby coś się takiego stało w programie lotów załogowych, no to tracą posadę ci, którzy takie decyzje podejmują o akceptacji takiego ryzyka i oczywiście kończą się kariery dyrektorów agencji kosmicznych, więc to jest głównym czynnikiem tego, że my trochę czasu musieliśmy poświęcić, znaczy mówię my jako ludzkość oczywiście, żeby nadgonić technologicznie, no, doścignąć ten poziom akceptacji ryzyka, jaki mamy w tej chwili, czyli żebyśmy jednak w tą strefę dalszych podróży gdzieś właśnie w rejonie Księżyca mogli to zrobić z nowoczesną technologią. Oczywiście można dużo dywagować, czy ta kapsuła, którą poleci jasnoci, jest taka state of the art, czy to jest faktycznie takie tak samo zaawansowane, jak na przykład nowoczesne kapsuły SpaceXa, ale nie da się zaprzeczyć, że jest to zupełnie inny poziom komfortu takiego lotu i zupełnie inny poziom ryzyka. Także to jest najważniejszy fundament, dla którego to trwało 50 lat i na pewno nie pomagały ciągłe zmiany warty w amerykańskim rządzie, w amerykańskiej prezydencji, które ciągle zmieniały plany Amerykanów na powrót na Księżyc.
Gdzieś słyszałem jakąś zacytowaną wypowiedź Neila Armstronga, że szanse na to, że oni nie wrócą, to było 50%, że się uda 50% i że to się jednak wszystko nie uda i tam będzie jakaś wielka katastrofa w kosmosie 50%, to dzisiaj to faktycznie chyba jest nie do zaakceptowania.
Myślę, że tak. No, pamiętajmy, że prezydent Stanów Zjednoczonych w momencie, gdy Apollo 11 lądował na Księżycu, miał przygotowane alternatywne przemówienie na wypadek, gdyby na przykład zepsuł się silnik i nie mogli wrócić z powierzchni Księżyca, i to było takie bardzo wzruszające przemówienie, które zostało odtajnione po latach. Dla takich może smaczków, żeby podkreślić, jak bardzo duże to było ryzyko, no to silniki, które powodowały to, że astronauci wracają z tego Księżyca, te silniki, które miały ich popychać z powrotem na orbitę, to nie były te same silniki, które pomagały im tam wylądować, i to bardzo często było tak, że to były silniki, które pierwszy raz były używane w starcie z Księżyca. Czyli można powiedzieć, że ci, którzy składali te silniki, mówili, że misperfection is not an option. Tak po latach o tym mówią, więc no, proszę sobie wyobrazić, że gdzieś wracamy z odległego zakątka, gdzieś z jakiejś totalnego pustkowia, i pierwszy raz odpalamy silnik na tym pustkowiu. No, nie do pomyślenia, jak na dzisiejsze standardy, absolutnie zupełnie inna filozofia.
Dobra, a tak podyskutujmy tak filozoficznie. Po co ta ludzkość pcha się na ten Księżyc, jak na Ziemi jest tyle problemów do rozwiązania? Wojny, głód w Afryce, wiadomo jak to jest, prawda? A jednak pcha nas coś na ten Księżyc. Po co?
Myślę, że dokładnie te same pytania zadawano Kolumbowi, te same pytania zadawano wszelkim odkrywcom, ludziom, którzy przeszli przez cieśninę Beringa. No, to są takie fundamentalne pytania, po co ludzkość w ogóle eksploruje, po co chciałaby gdzieś no, pójść, tak? No, i zwiększyć tą swoją niszę ekologiczną, jak ja to często mówię. Prawda jest taka, że wciąż na Księżycu jest wiele do odkrycia, zarówno pod kątem samej nauki, jaka płynie w ogóle z tego obiektu, i też z Ziemi, no bo to jednak Księżyc mocno opowiada historię naszej planety. Już powiedzmy, stąpając bardzo mocno po Ziemi, tak jakby nie myśląc o tym, że ta nauka nie jest aż tak ważna, to jednak jest tam bardzo dużo cennych surowców. Surowców, które mogą nam pomóc w gospodarce, i prawda jest taka, że nie chodzi nawet o to, że my musimy je z Księżyca wydobywać, bo ich nie ma na Ziemi, tylko może się za chwilę okazać, że tani dostęp do przestrzeni kosmicznej, rozwój technologii związanych z eksploracją kosmosu może spowodować, że wydobywanie tego na Księżycu jest znacznie tańsze po prostu niż dobienie tego na Ziemi. Więc to są takie powody, dla których teraz trzeba postawić podwaliny, i myślę, że Amerykanie doskonale o tym wiedzą, ale nie tylko Amerykanie, również Chińczycy, żeby właśnie zrobić te podwaliny pod przyszłą eksplorację również surowcową tego obiektu.
A oni się nie pokłócą? Skoro pan już wymienił jednym tchem Amerykanów, Chińczyków, zaraz stwierdzą, zaraz, a to moje, bo ja tam pierwszy wylądowałem, ten fragment jest mój, i zacznie się jakiś podział terytorialny Księżyca?
To jest bardzo dobre pytanie. Myślę, że tam ta walka oczywiście już trwa. To znaczy, to nie będzie, ja bym nie obstawiał, że to będzie tak, że będą sobie zajmować terytoria i coraz lepsze miejsca do eksploracji, tylko faktycznie będzie to taka walka o pierwszą infrastrukturę, która będzie definiowała zdolności do w ogóle utrzymywania swojej obecności tam na miejscu. Amerykanie w tej chwili są na przykład skupieni na budowie reaktora atomowego na Księżycu. Trochę tak z kolegami się śmiejemy, czy co powstanie pierwszy, reaktor atomowy na Księżycu, czy reaktor atomowy w Polsce. Więc zostawiam to pytanie słuchaczom, ale myślę, że faktycznie energetyka i w ogóle pierwsza infrastruktura, która pozwala przetrwać ludziom trudne warunki księżycowe, bo jednak cykl dnia i nocy na Księżycu to jest 14 i 14 dni. 14 dni światła, 14 dni nocy, więc trzeba tę noc przetrwać. To jest takie fundamentalne, podstawowe wyzwanie, i kto pierwszy to postawi, kto pierwszy zacznie taką infrastrukturę budować, ten będzie mógł tą sferę znacznie szybciej przejmować.
Dobrze, jeszcze takie pytanie mi się nasunęło, bo oczywiście cały weekend śledziłem, a już ten moment, jak oni okrążali Księżyc, no to już było w ogóle, no dech zapierało. Ale nie wiem, może ja już za dużo oczekuję, za dużo naoglądałem się transmisji, jak SpaceX swoje rakiety tam na orbitę słał. No to są transmisje, że ta rakieta SpaceX latała, tam Starlinki umieszczała na orbicie, i ja mam wrażenie, że te transmisje były robione na dużo wyższym poziomie. No a przecież państwo zajmujecie się systemami optycznymi, a ja chciałbym zażartować, dlaczego nie wzięli od państwa usług, no bo to jak na 2026 rok, no to jak dla mnie ta transmisja była rozczarowująca. Jest, bo cały czas lecą.
Kilka powodów. Przede wszystkim Artemis i architektura tej misji, łącznie z technologią, jaka tą misję popchnęła w stronę Księżyca, to jest technologia rozwijana przez ostatnie dwie dekady, nawet trzy, jeśli popatrzymy na elementy samego napędu całej rakiety, bo to są też i promy kosmiczne, więc promy kosmiczne to jest koncepcja w ogóle jeszcze z wcześniejszych czasów, zaraz po programie Apollo. Więc tak samo jest z systemami do obrazowania. Bardzo często te systemy, które tam zostały wybrane, to są sprzęty, które powstały albo były projektowane, kiedy jeszcze skanuje nie istniał, więc to jest w ogóle też trzeba tutaj to oddać. Natomiast no tak też zupełnie szczerze, no my oczywiście coraz bardziej na tym rynku amerykańskim chcemy się pokazywać. W programach rządowych jeszcze nas tak bardzo nie ma, chociaż są już takie projekty, w których można powiedzieć, że klientem końcowym jest NASA dla tych naszych rozwiązań, ale to, co myślę, że najbardziej rezonuje w tym co się wydarzyło i co widzieliśmy w trakcie startu i w ogóle transmisji tej misji, to jest to, że nas SpaceX strasznie rozpuścił pod kątem
jakości, oczywiście, to niesamowicie wygląda, prędkość, wszystko, przeciążenia i tak dalej, a tu nagle taka goła transmisja od NASA, to powiem, no, powiem szczerze, bo czułem się zawiedziony.
No, ja myślę, że jak najbardziej można mieć prawo być zawiedzionym, bo ja uważam, że tam wiele takich szans około tego momentu, zwłaszcza tego przelotu wokół Księżyca, nie zostało wykorzystanych. I tak my często narzekaliśmy tutaj w Polsce, że tej misji Słabosza nie wykorzystaliśmy tak w pełni. No, myślę, że warto popatrzeć na to, co zrobiła NASA przy przelocie Artemis, gdzie dopiero tak naprawdę spływają te zdjęcia.
Tak, właśnie zdjęcia już są spoko. Tak. Zdjęcia to już jest najwyższa jakość, tak. To jest ekstra, to po prostu to jest, no dech zapiera, to na to czekaliśmy.
Tak jest. No tutaj problem oczywiście jest prędkość transmisji, no bo SpaceX to wykorzystuje Starlinka, dzięki temu mamy tam 4K na żywo z boostera Starshipa. Tutaj no, nie ma takiej możliwości, bo ten przesuw jest wolniejszy, a fokus był na naukę i na to, co się dzieje ze statkiem i z załogą. Natomiast no, myślę, że to w ogóle można było wykorzystać ten moment przelotu, kiedy z załogą został utracony kontakt, bo są za Księżycem. Mało tam było wywiadów, mało tam było takich na przykład obecności astronautów z misji Apollo. No nie wiem, ja uważam, że można byłoby zrobić lepiej, no ale taka jest NASA. NASA jest, zresztą pamiętajmy, że NASA też mocno została obcięta, jeśli chodzi o budżetowanie przez aktualną administrację, więc też nie możemy być aż dla nich tacy surowi.
Słyszałem właśnie, to jeszcze a propos wróćmy do tego porównania, do mojego pierwszego pytania, jak to jest, że w latach 60. poleciliśmy na Księżyc, a teraz są z tym takie problemy, że wówczas budżet NASA to było około 4% budżetu Stanów Zjednoczonych, a dzisiaj to jest grubo poniżej procenta i jeszcze chcą im obcinać. To chyba teraz ogłosili. Po prostu wyczucie czasu mają genialne.
No, warto posłuchać tej transmisji, kiedy z astronautami rozmawiał Donald Trump, prezydent Stanów Zjednoczonych, który no, powiedział astronautom, że no, mniej więcej tak powiedzmy skrócę to, że no, fajnie, że ta misja wyszła, jestem z was dumny, no, bo tak się jak w ciągu pierwszej kadencji zastanawiałem się, co z tą NASA zrobić, czy to zamknąć, czy to zostawić, jakby to tam faktycznie konsternacja na twarzach astronautów była widoczna.
Wracajcie, bo już nigdzie nie polecicie. Dobrze, że tak nie powiem. Cały Donald Trump.
Nie no, ale cięcia są potężne, zwłaszcza na naukę. Też nie ukrywam, że trochę tak aktywność Elona Muska, który bardzo mocno podważał Księżyc i mówił cały czas o tym Marsie, to też mocno wpłynęła na te budżety i na odbiór Amerykanów w percepcji właśnie tego Księżyca. I myślę, że to się w tej chwili zmienia, zwłaszcza, że Elon też zmienił swój scope na Księżyc mocno.
Okej, dobra. Czyli rozumiem, teraz tak, lądowanie już człowieka to jest chyba misja Artemis 4, o ile dobrze kojarzę, to jest chyba 2028, tak. Przynajmniej taki jest plan, jeżeli tam nic nie poobcinają budżetu, wszystko wyjdzie, zgadza się?
Budżety jak budżety, bardziej myślę, że technika może i poziom właśnie akceptacji ryzyka może zawieść. Pamiętajmy, że jeszcze no, trzeba poczekać na pełne wyniki tej misji, żeby móc stwierdzić, jak to będzie tam dalej szło, a nie ma co ukrywać, znowu nawiążę do Elona Muska, że Elon też ma mocne opóźnienia, jeśli chodzi o Starshipa, który ma być kluczowym elementem jednak tego lądowania na Księżycu. Konkurencja też wcale nie ma lepiej, to znaczy Blue Origin też boryka się z opóźnieniami. NASA myśli o tym jeszcze, w jaki sposób otworzyć przetarg na lądownik księżycowy. Być może ktoś inny w ogóle będzie go dostarczał. Tego nie wiadomo. No, w latach 60. byliśmy znacznie bardziej przygotowani podczas misji Apollo 8. czyli od podczas pierwszego przelotu astronautów wokół Księżyca do lądowania na Księżycu, niż jesteśmy w tej chwili, więc ja bym stawiał bezpiecznie inaczej koniec dekady na lądowanie kogokolwiek na Księżycu.
O, koniec dekady. No dobrze, to jeszcze zanim chciałem parę pytań biznesowych zadać, ale jeszcze jedno pytanie mi się nasunęło. Czy za naszego życia człowiek może nie wyląduje, ale poleci chociaż dookoła Marsa?
Myślę, że tak. Myślę, że program Artemis w ogóle jest tak skrojony i ta technologia jest tak skrojona, żeby umożliwiać długie międzyplanetarne podróże. To znaczy nawet nie chodzi o to, żeby zrobić właśnie piknik na Księżycu, tak jak to miało w latach 60., miejsce w latach 60., 70., tylko żeby faktycznie umożliwić długofalowe przetrwanie ludzi w kosmosie. I tutaj pewnie można by wbić szpilę, no bo co z tą toaletą, no że tak, tak powiem, pierwszy, na Artemis, która się ciągle...
Toaleta i Outlook im nie działał, to słyszałem. Prawda?
Tak, tak. No a bez Outlooka myślę, że da się przeżyć, nawet w kosmosie, ale bez toalety to już ciężko, więc no, to rezonuje, wraca. Niestety nie da się tego zamieść pod dywan i to są takie fundamenty, które powodują, że no, musimy takie rzeczy opanować, zanim polecimy gdzieś dalej.
Jasne. To co, to kiedy na tego Marsa, tak z ciekawości, ile tam, 2050 damy radę, tak?
Znaczy, jeśli chodzi o bo tak, myślę, że trochę inna będzie architektura misji na Marsa, znaczy nie będzie tak, że lecimy tam jakąś małą kapsułą, nie sądzę, żeby ktokolwiek, czy Amerykanie, czy Chińczycy, czy kto tam się pojawi jeszcze, że polecą małą kapsułą, żeby zrobić oblot wokół Marsa i wrócić, bo to jest misja no, na 3 lata i niespecjalnie przyniesie dużo, aż tak dużo nauki, jak można by zapakować w jakąś albo stację orbitalną, albo w coś, co będzie jednocześnie też lądownikiem. Więc ja obstawiam, że żeby takie elementy infrastruktury były gotowe, to jest koniec kolejnej dekady.
Czyli 2060 jeszcze, tak? Czy
nie.
40.
Nie, 2040.
A, no to nie, 40. No to ucieszyłem się. Dobrze, bo to już w zasięgu. To aż tak, że nie jest.
Myślę, że jeśli Artemis pójdzie dobrze i zostaną wykorzystane te szanse, które są w tej chwili, też takie szanse mam na myśli publicystyczne, bo to naród musi uwierzyć, że po prostu chcemy to eksplorować, to już pójdzie za ciosem, bo Amerykanie od początku programu Artemis podkreślają, że to jest tylko i wyłącznie przystanek do Marsa.
O, super, dobrze. Znaczy ja też tak uważam, że pieniądze pieniędzmi, technologia technologią, ale tak naprawdę mam takie wrażenie, że po prostu ludzkość na planecie musi tego chcieć, musi oczekiwać, żądać tego i jakiekolwiek zatrzymanie tego typu programu będzie jakimś ogromnym rozczarowaniem.
Tak.
To chyba.
To będzie kolejne pół wieku zatrzymania.
Tak, dobrze. Dobra, ważne pytanie. Dlaczego my, inwestorzy, powinniśmy się tym interesować? No bo to, że poglądaliśmy, że latali, porobili zdjęcia Księżyca, ekstra super, ale czemu my tak z biznesowego punktu widzenia, czemu ja jako inwestor giełdowy powinienem na to patrzeć?
No, myślę, że każdy inwestor giełdowy zarabia na życie, można powiedzieć, tym, że potrafi przewidzieć przyszłość. I przyszłość w tej chwili jest wyznaczona technologią, postępem technologii, postępem eksploracyjnym również, no bo eksploracja przestrzeni kosmicznej, tej nawet najbliższej Ziemi, spowodowała, że no, możliwe było powstanie w ogóle telekomunikacji, nawigacji, czy w tej chwili Starlinka, który zaczyna też być po prostu biznesowo istotnym elementem i geopolitycznie. Więc jeśli chodzi o Księżyc, to oczywiście pewnie da się całkowicie nie zwracać na niego uwagi i inwestować w zupełnie bardziej przyziemne rzeczy bez posiadania w portfelu asetów związanych z Księżycem i eksploracją. Natomiast nie da się zaprzeczyć, że tam będzie tworzyła się cała nowa ekonomia kosmiczna, cała nowa gałąź gospodarki, która będzie związana właśnie z eksploracją i z no, wykorzystywaniem tego obiektu, jakim jest Księżyc w naszej najbliższej okolicy. Są już spółki, które się tym zajmują. Intuitive Machines, z którym współpracujemy, który już nawet nie tyle stał się romantyczną firmą związaną tylko z eksploracją Księżyca, ale no, już wykupuje duże spółki defensowe do zwiększenia swojego portfela możliwości. Więc no, to jest coś, na co naprawdę ciężko przejść, obok czego ciężko przejść obojętnie. Myślę, że wystarczy chociaż trochę się tym interesować, żeby wiedzieć przynajmniej w jakim następstwie czasowym będą miały kolejne szanse wzrosnąć firmy związane z ekonomią Księżyca.
Dobrze, to chciałem zapytać, bo mam przed sobą notatkę prasową z lipca zeszłego roku, gdzie właśnie no, jest mowa o waszej współpracy z Kanwaya, z Intuitive Machines i z Europejską Agencją Kosmiczną. Na czym polega ten projekt?
Tak jest. No, sprawa jest dosyć prosta. Intuitive Machines jest podmiotem, który wygrał szereg kontraktów rządowych z NASA, między innymi na budowę konstelacji księżycowej, konstelacji satelitów wokół Księżyca. Ich celem jest przede wszystkim telekomunikacja, zapewnienie łączności, tak żebyśmy na przykład z astronautami nie musieli tracić
Na
łączności,
40
kiedy
minut.
oni przelatują. Tak,
Tak.
dokładnie. I to jest fundamentalna sprawa. Natomiast do tej konstelacji Intuitive Machines, jako podmiot, który no, chce rozwijać swój biznes i wykorzystywać szanse, również chce dołączyć elementy obserwacyjne, czyli teleskopy, kamery do obserwacji powierzchni Księżyca. I to też jest związane z pewnymi szansami sprzedażowymi, ponieważ no, też to, co dało się zauważyć, wszyscy pytali, czemu nie mamy ładnych zdjęć Księżyca, takich jak zrobiła misja Apollo? Otóż
Nie, no
mamy, co
mamy.
prawda nie takie
Mamy. No
szerokokątne,
tutaj
tak,
to, to.
ale mówię o tym, czy nie mamy czy nie mamy z misji jakichś bezzałogowych, znaczy
A,
sond
okej.
kosmicznych i tak dalej. Otóż mamy takie zdjęcia, nie takie szerokokątne, nie takie, które potrafią tam ukazać piękno tej całej okolicy, ale przede wszystkim służące do skanowania powierzchni Księżyca, tylko jest jeden problem. Te misje się już kończą. Jest dosłownie kilka misji, kilka satelitów, które już od 15 lat przeszło, działają na orbicie Księżyca. I nie ma następców dla nich. Następcami mogą być satelity komercyjne, i tutaj Intuitive Machines również chce stworzyć swoją ofertę. Więc to jest ten rodzaj współpracy. Do tej całej współpracy dołączyła się Europejska Agencja Kosmiczna, o czym też mocno, zabie o co też mocno, mocno zabiegaliśmy, co finalnie udało się zrobić. Jesteśmy, można powiedzieć, takim trochę elementem łączącym nieoficjalnie eksplorację księżycową przez Europejską Agencję Kosmiczną i amerykański program księżycowy, z czego jesteśmy bardzo dumni.
Okej, dobra. To i jeszcze chciałem o jedną rzecz zapytać. Tym razem mam notatkę prasową, tutaj też Państwa, notatkę z grudnia 2025, więc już świeżynka zupełna. Projekt Mani też z Europejską Agencją Kosmiczną. No i tu widzę, już nazwa Artemis pojawia się w tej notatce.
Tak jest.
Na czym polega ten projekt?
Tak, jeszcze jest zupełnie inny typ satelity, który też będziemy robić tutaj już inicjatywą, znaczy tym, kto stworzył tą inicjatywę, przede wszystkim jest Dania i firmy takie jak Space Inventor, które służą temu, aby stworzyć mapy topograficzne Księżyca, mapy 3D, które mogą jeszcze lepiej sprawić, że będziemy wiedzieli, gdzie lądować w tym Księżycu. No bo z jednej strony to, co robimy z Intuitive Machines, ma służyć temu, żeby wskazać, gdzie mogą znajdować się określone minerały, określone pierwiastki, które są istotne pod kątem wydobywania surowców na Księżycu. Natomiast jeśli chodzi o projekt Mani, to bardziej chodzi o to, żebyśmy wiedzieli, w jaki sposób tam bezpiecznie wylądować. Pamiętajmy, że jak Apollo 11 lądowało na Księżycu, oni musieli wyłączyć komputer pokładowy, który no, nie do końca poradził sobie z trudnym terenem, jaki tam na Księżycu zastali astronauci, bo w wysokich rozdzielczościach okazuje się, że tam faktycznie duże głazy, duże kamienie mogą utrudnić to lądowanie. Chodzi o to, żeby takich sytuacji nie dochodziło w przyszłości, żeby jednak wiedzieć, co do kamienia wielkości tam powiedzmy pół metra, gdzie dokładnie posadzić ten lądownik, zanim tam w ogóle
To tym
dotrzemy.
bardziej, przepraszam, to cud, że ten Neil Armstrong wylądował i te kolejne pięć ekip, skoro to tak widziałem na jakimś,
Ja
tak
tak mówię.
lecieli, o dobra, chyba tu płasko, no tak wiadomo.
Tak. I tutaj powiem taką ciekawą rzecz, bo często też się nad tym zastanawiam, ale wydaje mi się, że człowiekowi jest nieco łatwiej w takich trudnych, niespodziewanych i nieprzewidywalnych momentach. Dlatego ta robotyka kosmiczna jest również trudna i też dopiero nadgania te możliwości. Pamiętajmy, ile firm i ile krajów się już rozbiło na powierzchni Księżyca, bo nie dali rady wylądować. Łącznie z Amerykanami, jeśli chodzi o misje robotyczne, tak? Więc zrobotyzowane lądowanie w tak trudnym terenie jest ekstremalnie trudne. Człowiek poradzi sobie z tym znacznie lepiej, zwłaszcza wytrenowany pilot, który setki godzin spędził na symulatorze i wie, co potrafi jego maszyna.
Dobrze, ale tak czy inaczej rozumiem, że Państwo te współprace, te dwie, o których mówiliśmy, no to jednak to jest ta mapowanie powierzchni Księżyca, po to, że może było a bezpiecznie wylądować, i wyłapałem z pana wypowiedzi. Już jeszcze nie wylądowaliśmy, ale już szukamy, gdzie mogą być te pierwiastki, to, co nam się może opłacało wydobywać gdzieś tam kiedyś w
Tak,
przyszłości.
jest. Dokładnie do tego zatrudniło nas Intuitive Machines, dlatego żebyśmy stworzyli kamerę, która będzie czuła na odpowiednie pasma, odpowiednie spektralne sygnatury, czyli takie podpisy, można powiedzieć, pierwiastków i minerałów, na których im najbardziej zależy.
To powiem szczerze, to brzmi jak science fiction i Gwiezdne Wojny. Że jeszcze nie...
No, proszę mi wierzyć, to jest bardzo, bardzo... Nasze oczy też działają w ten sposób, tylko są wyczulone na zupełnie inne rzeczy, ale tak, no to jest po prostu proza inżynierska życia.
No dobrze, i teraz ja próbuję to przekładać na jakiś taki byt inwestorski, no bo państwo, no to w ogóle duże gratulacje, no przeszliście z New Connectu na rynek główny, jesteście warci jako spółka, z pamięci będę mówił, ponad 500 000 000 złotych, prawda? No wiadomo, inwestorzy, rozumiem, jakoś wyceniają tak przyszłość, że tak to, no rozumiem, że tak, dostatnio nie da się ukryć, nie wiem, czy też pan potwierdza te obserwacje, że branża kosmiczna cieszy się popularnością w ostatnim czasie.
Tak, na pewno daje się to odczuć. Myślę, że to ma kilka źródeł. No, z jednej strony my tutaj mówimy o tym Księżycu, ale też mamy szereg kontraktów komercyjnych związanych z obserwacją naszej planety. Obserwacja naszej planety to jest bardzo prężnie rozwijający się rynek. Coraz więcej krajów chce mieć swoje zdolności i budując swoje zdolności zaczynają od odbudowy na komponentach na przykład z Polski, więc z tego powodu się bardzo cieszymy. No i cały sektor kosmiczny widzi też, co się dzieje ze śmiałymi planami biznesowymi, takie, które chociażby realizuje Elon Musk, no, budowa mega konstelacji telekomunikacyjnych, w ogóle dostęp do przestrzeni kosmicznej, który został zmonopolizowany w tej chwili przez niego. No, oczywiście śmieję się, że zmonopolizowany, ale w dużej mierze no, każdy, z kim rozmawiamy, chce lecieć z Elonem, bo jest najtaniej. Więc można powiedzieć, że to rozbudza taką ciekawość dotyczącą tego, co będzie w przyszłości, jeśli mamy dostęp do kolejnej sfery gospodarki, która jest związana z orbitą, nieważne czy z Księżycem, ale generalnie gdzieś z obecnością różnego rodzaju urządzeń w przestrzeni kosmicznej wokół ziemskiej, no to pytanie, ile biznesów można w tym obszarze stworzyć, i proszę mi wierzyć, mamy absolutną eksplozję różnych pomysłów biznesowych, które są związane właśnie z tym kosmosem. Mamy firmy, które na przykład chcą doświetlać farmy fotowoltaiczne wielkimi lustrami z orbity, i my na przykład w takich kontraktach też bierzemy udział na dostarczenie kamer, które sprawdzą, czy te lustra się prawidłowo rozłożyły. Także naprawdę bardzo dużo ciekawych modeli biznesowych.
Science fiction. Ale dobra, nie, to brzmi niesamowicie. Jeszcze byśmy mogli, bo to z państwa prezentacji jeszcze ostatniej, tak? Czyli za czwarty kwartał 2025, ona jest chyba z lutego, jeszcze też znalazłem kilka tych współprac, informacji o współpracach. No i mam ten slajd, widzę, globalna umowa o współpracy z klientem z USA. Tu prosiłbym też o komentarz, czego to dotyczy.
Tak, tutaj nie możemy za dużo szczegółów zdradzać, czego będzie dotyczyć, bo chcemy chronić biznes klienta, który chce naprawdę namieszać mocno w pewnych obszarach związanych z konstelacjami satelitarnymi. Natomiast to, co możemy powiedzieć, to jest bardzo ciekawy trend, jaki widzimy w ostatnich czasach. Mianowicie zarówno nowy dyrektor NASA, jak i takie bardziej nowoczesne administracje rządowe mówią jasno, że agencje rządowe powinny przestać kupować satelity, powinny zacząć kupować dane. I to widzimy też na przykładzie nawet polskich przedsięwzięć, gdzie my z jednej strony kupujemy satelity, czy to od ISAIA na przykład, czy to od Kreotechu, ale w efekcie najważniejsze są dane, i te dane wpływające z wszystkich satelitów, na przykład konstelacji ISAI, no służą temu, co buduje tą świadomość sytuacyjną na Ziemi. I w Stanach Zjednoczonych też Jared Isaacman powiedział jasno, że NASA musi przestać kupować te satelity, tylko kupować dane, a satelity niech robią podmioty prywatne, które po prostu wiedzą, jak to zbudować swoje konstelacje. I ta umowa z klientem też służy temu, żeby zbudować konstelację, którą być może w przyszłości, mam nadzieję, i tutaj jakby absolutnie ta ścieżka jest otwarta, zależy tylko i wyłącznie od nas, w sensie od Scanwaya, możliwość partycypacji w zyskach z konstelacji właśnie, kto będzie sprzedawać dane później no, do różnych instytucji, tak to nazwę. Więc model data as a service staje się rzeczywistością i coraz częściej mówi się właśnie o budowie konstelacji zarządzanych przez podmioty prywatne, które mogą sprzedawać dane różnym podmiotom.
Dobra, jeszcze takie coś znalazłem, czyli te tutaj teleskopy skanują i zasilą konstelację klienta z Azji tym razem.
Tak jest. Azja jest naszym jednym z najważniejszych rynków zbytu w tej chwili. Oczywiście sprzedajemy do Azji, do krajów, które są po tej dobrej stronie mocy. Mamy kontrakty z Koreą Południową, mówiliśmy też o kontraktach z Indiami, mamy też kontrakt tutaj dla południowoazjatyckiego klienta, który no, też buduje konstelację związaną z wysokorozdzielczymi możliwościami obserwacyjnymi i jesteśmy wykonawcą właśnie szeregu takich instrumentów dla takiego dostawcy. No to jest bardzo duże zamówienie, bardzo ważne dla nas również pod kątem tej naszej ekspozycji na klientów konstelacyjnych i na nasze zdolności do jeszcze lepszego obrazowania rzeczy zrobitych z jeszcze większą rozdzielczością. Także robiąc ten kontrakt, wchodzimy w rozdzielczości umożliwiające wejście mocniej w rynek defense.
Dobra, to okej. I jeszcze mamy tutaj, tak, jeszcze Kamila, największa cywilna konstelacja w historii Polski z kolei.
Tak jest. No Polska też nie próżnuje i Polska coraz częściej dostrzega, no, polski rząd dostrzega coraz częściej szanse płynące z satelitów. Nawet nie chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby wiedzieć, co się dzieje na świecie, bo my to trochę wiemy, ale chodzi o to, żeby móc robić to niezależnie, takie dane pozyskiwać niezależnie. Zdarzało się w historii, że pewne podmioty, które oferują zdjęcia satelitarne, potrafią zakręcić kurek z tymi zdjęciami z dnia na dzień. Mówiąc o tym, że no, satelity wysokorozdzielcze do obserwacji Ziemi to jest towar deficytowy, tego wcale nie ma bardzo dużo, więc tam trzeba zadaniować te obserwacje. Jeśli ktoś nam zadaniuje obserwacje w jakiś inny rejon w tym samym obszarze, no to w tym momencie nie zrobimy tego innego zdjęcia. Więc Polska chce budować swoje niezależne kompetencje w tym obszarze i to jest bardzo dobrze. Cieszymy się, że jesteśmy na pokładzie też konstelacji Kamila, która będzie faktycznie tą największą konstelacją cywilną w historii Polski i mamy nadzieję, że już w niedalekiej przyszłości będzie dostarczać dla no, całej polskiej gospodarki niezależne dane.
To jest rządowe. Przecież tu widzę też, że tak, to jest, że Kreotech, też giełdowa przecież spółka, tak, jest liderem i współpracujecie z nimi i to jest rządowy projekt.
Tak jest. To jest projekt bilateralny z Europejską Agencją Kosmiczną, to znaczy polski rząd, można powiedzieć, wynajmuje Europejską Agencję Kosmiczną do tego, żeby pomogła w procesie stworzenia tej konstelacji. Natomiast założenie jest takie, że w zdecydowanej większości te zdolności mają pochodzić z polskich podmiotów, więc tu jesteśmy razem z Kreotech, jest głównym wykonawcą, my jesteśmy podwykonawcą w tej konstelacji.
Konstelacja, tak tutaj jak doczytałem, to 4 satelity obserwacyjne. Rozumiem, tak? Tutaj 3 optyczne, tak, jeden radarowy. Tutaj, tak? To tak.
Tak jest. No, grupa satelitów wykonujących te same skoordynowane działania to konstelacja, więc no, zalążek pewnych dalszych zdolności, mam nadzieję, w przyszłości.
Dobrze. Takie filozoficzne pytanie jeszcze tak na przyszłość. Jak pan widzi w ogóle ten rynek, ten podbój kosmosu, no i rynek dla takich spółek z sektora space, nie wiem, w perspektywie 5-10 lat, jak ten.
Myślę, że będziemy mieli przede wszystkim dalej duży wykwit firm, które będą miały coraz to ciekawsze modele biznesowe. Coraz częściej widzimy, że te pomysły są śmiałe. Czasami przypominają pomysły z lat 70., 60., kiedy to też właśnie zaraz po sukcesie programu Apollo Amerykanie na przykład chcieli budować energetykę w kosmosie. Natomiast nie było zdolności do wynoszenia takich ładunków w kosmos wtedy i te plany stały się takimi wzniosłymi mrzonkami, które pokutują przez lata i mówi się o nich jako o czymś, co po prostu nie doszło do skutku, bo było zbyt odważną wizją. Dzisiaj po prostu te rzeczy się realizuje. Znaczy globalny internet z konstelacją satelitów to jest coś, co było nie do pomyślenia jeszcze 10 lat temu, a w tej chwili ma miejsce i prywatny odbiorca może sobie kupić Starlinka. Więc to się zmienia na naszych oczach. Myślę, że Zaskoczymy się, jak dużo jeszcze pomysłów będzie w najbliższej przyszłości realizowanych za kapitał prywatny w przestrzeni kosmicznej, no bo stworzył się dostęp do tej przestrzeni. Myślę, że jeszcze spokojnie 5 lat takiego bardzo intensywnego rozwoju różnych, bardzo ciekawych inicjatyw. Potem zacznie się wszystko coraz bardziej no, łączyć w jedną większą całość. Zobaczymy, jak ta oferta publiczna SpaceXa wpłynie też na ten globalny ekosystem, bo wydaje mi się, że to też będzie takim mocnym przygotowaniem do konsolidacji na tym
rynku. Właśnie, przecież zapomniałem, na śmierć, bo to największa oferta publiczna chyba w historii, tak?
I to kosmiczna.
Spółka kosmiczna, tak. No teraz po sukcesie tego Artemisa, miejmy nadzieję, że to wróci, wszystko będzie, ten PR wokół tego będzie bardzo dobre, no to okoliczności wokół takiego debiutu, to wszyscy się zachłysną, tak? To będzie to niesamowite.
Tak jest. Znaczy to już abstrahując od tej takiej, powiedzmy, otoczki medialnej, jaka wokół tego będzie, to myślę, że to też będzie właśnie ciekawy kamień milowy, też żeby inwestorzy zobaczyli, że te biznesy, które no jeszcze parę lat temu nazywano takich prezesów szaleńcami
hobbystami.
I totalnie odjechanymi tak wizjonerami, no one się stają rzeczywistością i tutaj na pewno jestem przekonany, że wielu inwestorów zastanawia się, czemu ten Kowalewski tak mocno wierzy w ten księżyc, gdzie tutaj biznes jest na ziemi. No myślę, że rzeczywistość pokazała, że pewne spojrzenie w przyszłość jest ważne w tej branży i w ogóle w nowoczesnej gospodarce, która no, na koniec daje zyski inwestorom.
Dobrze. Panie prezesie, to zapowiedzmy jeszcze, bo to zakładam, że będziemy po tym takim tej eksplozji medialnej tego Artemisa, to jakby ta świadomość polskich inwestorów w ogóle, że chodzi o ten biznes, że no, bo mamy na polskiej giełdzie spółki z branży space, na pewno wzrośnie, że będziecie Państwo obecni na konferencji Wall Street. No już za dwa
tak
miesiące,
jest.
Tak? Za niecałe dwa miesiące, 29-31 maja. Zapraszamy tu wspólnie na Państwa prezentację.
Zapraszamy serdecznie, zapraszamy do kuluarów, do rozmów. Ja już od 2 lat jeżdżę na Wall Street i jestem przeszczęśliwy, że będę mógł być po raz kolejny, więc tym bardziej no, do zobaczenia na Wall Street.
A coś ciekawego, będzie można wyjść w nocy z wami i poobserwować na niebie, pokaże się coś fajnego.
Rozmowy trwają. Chcielibyśmy taką opcję też stworzyć, ale trzeba pamiętać, że w polskich warunkach różnie może być z pogodą, no ale powiedzmy pochuchamy, podmuchamy i rozgonimy wszelkie chmury.
Bardzo serdecznie dziękuję. To był podcast Echa Rynku. Nazywam się Michał Masłowski. Moim Państwa gościem był Jędrzej Kowalewski, prezes zarządu spółki Scanway. Do usłyszenia i do zobaczenia następnym razem.
Dziękuję.